reklama. Przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa z upalnego dziś Poznania. Jeszcze tylko będę ten nastrój podgrzewał, ponieważ już w tym momencie rozpoczyna się nasza cotygodniowa audycja przy gorącym nomen omen stole. W naszym studiu dzisiaj wielkopolscy posłowie Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Współprzewodniczący Wielkopolskiej Lewicy, poseł Wiesław Szczepański. Witam Pana
Państwu,
również. I łączyliśmy się także drogą telefoniczną z panią posłanką Pauliną Hennig-Kloską, Polska 2050. Witam serdecznie, pani poseł.
Witam, dobry wieczór, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze, pani poseł. Cały czas jasność. Proszę Państwa, w tym tygodniu posiedzenie Sejmu. Już mam jakieś przecieki, między innymi co się pojawi w obradach, na porządku obrad. No i na pewno będzie kwestia autostrad, bo to już jest zapowiadane. To ma być szybka ścieżka. Jak starczy czasu, to jeszcze o autostrady zapytam. Bardziej interesuje mnie ten największe, najbardziej takie nośne hasło, które tydzień temu zaprezentował Jarosław Kaczyński, mianowicie waloryzacja 500+ do 800+. Platforma Obywatelska złożyła do marszałek Sejmu projekt ustawy, która wprowadza od 1 czerwca już waloryzację 500+ na 800. No i pytanie do Państwa, czy podniesiecie rękę za tym projektem ustawy?
Znaczy, ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o Lewicę, to już my 2 lata temu, w roku 2021, mówiliśmy o tym, że kwota, która jest dzisiaj wypłacana w postaci zasiłku 500+, jest kwotą zbyt małą, patrząc na stopień jednak inflacji. Ona weszła w życie przecież kilka lat temu, w 2016, jak dobrze pamiętam. To oznaczało, że jednak przez ten okres czasu ta kwota 500 się zdewaluowała. To już nie jest 500, dzisiaj można powiedzieć, że jest to kwota rzędu około 300 zł. I wtedy proponowaliśmy, aby jednak ta kwota została podniesiona do poziomu 700 zł, albo żeby jednak w ustawie zapisać, że ta kwota powinna być waloryzowana co roku, tak, o wskaźnik ewentualnej inflacji. No, tak się nie stało. Dzisiaj zbliżają się wybory parlamentarne. Pan przewodniczący Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że no, zwiększamy tą kwotę do poziomu 800 zł, ale dopiero od 1 stycznia. No, więc pytamy, dlaczego od 1 stycznia, dlaczego nie wcześniej, kiedy rzeczywiście wszyscy taką oczekują.
Czyli wy kwotę. Byście od 1 czerwca?
Oczywiście podniesiemy. Na tak. Jesteśmy na tak, natomiast uważamy, że wszystkie jednak dzisiaj kwoty, które są związane z pomocą socjalną, czyli 300+, becikowe, czy też kwestie żłobkowe, jak my nazywamy, czy wyprawka szkolna, jak również kwestie pomocy osobom niepełnosprawnym, powinny być co roku waloryzowane. Jeśli ten po prostu projekt się platformy pojawi, będzie obradowany, będziemy nad nim głosowali, będziemy głosowali również nad kwotą 800+. Natomiast no, uważamy, że nie powinna być ona elementem jednak karty przetargowej wyborczej na zasadzie obietnicy. Zostaniemy wybrani, to te pieniądze po prostu będą. Uważamy, że ta kwota powinna być już teraz przyznana.
Pani poseł, zwracam się do Pauliny Hennig-Kloskiej. Ja widziałem taką pani wypowiedź bodajże w Polsat News, gdzie pani mówiła, że ma poważne wątpliwości co do tej waloryzacji. I pytała pani, jakim kosztem. I teraz moje pytanie, czy to jest pani stanowisko, czy też stanowisko całej Polski 2050 w tej sprawie?
Nasze stanowisko jest dość proste. Uważamy, jak prezes Kaczyński jeszcze w ubiegłym roku, że będzie to proinflacyjne i będzie niestety doprowadzało do tego, że będziemy po prostu zmierzać się z jeszcze wyższą drożyzną i jeszcze bardziej dotknie to kredytobiorców, którzy dziś płacą już i tak horrendalnie wysokie raty kredytu i nie dają rady ich spłacać, że będzie to jeszcze bardziej wpychało emerytów pod próg ubóstwa. A tutaj wróciliśmy do poziomu wysokiego ubóstwa z 2015 roku, bo po prostu dynamicznie rosną i będą rosły koszty życia i te wszystkie rzeczy, które kupujemy na co dzień, zwłaszcza, bo przede wszystkim dotyka to żywności i kosztów utrzymania mieszkania. Stąd emerytów, gdzie ten poziom zamożności jest niższy, dotyka to tak mocno. I dalej będzie to dociążać mocno gospodarkę, a więc również naszych miejsc pracy, a więc rzutować na waloryzację pensji podstawowych, no bo to jest zawsze coś kosztem czegoś.
Pani poseł, natomiast czyli ani od pierwszego, ani od...
Jeżeli mogę. Ja mam przede wszystkim pytanie do pana posła Skutu, aby odpowiedział nam na pytanie, jaka jest prawda, bo ja pytam o to od wczoraj, kiedy zapoznałam się szczegółowo z harmonogramem prac posiedzenia Sejmu, które rusza w środę. Czy jest tak dobrze, że stać nas na waloryzację 500+, czy jest tak źle, że musimy, że musicie robić, bo ja do tego ręki nie przyłożę, zamach na konstytucyjną kotwicę długu, bo Prawo i Sprawiedliwość pcha na najbliższym posiedzeniu Sejmu ustawę, która ma rozmontować konstytucyjną kotwicę długu, uważając, że nie mamy pieniędzy na zbrojenia. Więc panie pośle, jest tak dobrze, że stać nas na waloryzację, czy tak źle, że nie stać nas na bezpieczeństwo i zbrojenia, bo waloryzacja z długu będzie proinflacyjna i będzie wyrazem cierpienia wielu obywateli.
Pani poseł, to ja w takim razie to pytanie przekierowuję do Marcina Porzucka, tym bardziej, że pan poseł jest członkiem Komisji Finansów. No to bardzo proszę, panie pośle. No i też oczywiście moje pytanie pozostaje nieustające, czyli czy od 1 czerwca podniesie pan rękę za tym?
W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość obiecało dwa sztandarowe projekty. Obniżenie obligatoryjnego wieku emerytalnego i wprowadzenie programu Rodzina 500+. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i wprowadziło oba te kluczowe projekty. Polacy docenili nas w 2019 roku, ponownie powierzając nam odpowiedzialność za Polskę. Przypominam, że opozycja, przede wszystkim Platforma, już w awangardzie tych krzyków była Partia Nowoczesna, poprzednia, czy właściwie poprzednia partia pani poseł Henik-Kloski. Pani poseł wielokrotnie i w 15 roku, i w 16, i w 17, i w 18, i w 19 mówiła, budżet tego nie wytrzyma. Nie może być 500+, nie może być obniżony wiek emerytalny. Dlaczego to robicie? Niszczycie Polskę. No, okazało się, pani poseł, że nic takiego się nie stało.
No, ale jak nie? No, dług publiczny urósł nam o 1 000 000 000 za waszych 8 lat.
Proszę pani, to jest...
No, panie, brać odpowiedzialność.
Znaczy,
to
ja bym brał jednak odpowiedzialność...
I inflacja blisko 20% od 2 lat.
Ale gdyby pani poseł, źle się stało, że pani do nas nie dojechała i jeszcze pani przeszkadza ludziom, którzy poświęcili swój czas, pani żeby pośle, być razem z naszymi słuchaczami.
Proszę do meritum.
No meritum jest taki, że pani poseł nie przeszkadzała. No to jest jednak smutne, że pani skądinąd także jako członek Komisji Finansów Publicznych nie wie, że elementarz ekonomiczny jest taki, że dług publiczny liczy się do PKB, a PKB wzrosło z 1 800 000 000 do ponad z biliona, 800 miliardów do ponad 3 bilionów złotych. W związku z tym w ujęciu do PKB Polska ma niższy dług publiczny niż za czasów Platformy Obywatelskiej i jeden z najniższych w całej Unii Europejskiej. Co więcej, dotrzymaliśmy słowa w sprawie 500+. Państwo jesteście, macie inne zdanie. Co ciekawe, wasz przyszły koalicjant PSL mówi coś zupełnie innego, więc ja już nie wiem, jak wy się macie dogadać na opozycji w ramach 3 czy 4 list, jak wy nawet w ramach jednej listy trzeciej drogi, tak to się chyba nazywa, nawet nie potraficie wypracować jednego stanowiska. My mówimy wprost. Obniża się poziom inflacji, bo rok temu faktycznie ona rosła. Zresztą, gdy patrzymy na kraje naszego regionu, te, do których możemy się porównywać gospodarczo i geograficznie, Czechy, Słowacja, Łotwa. Większość krajów z naszego regionu, te, które wchodziły z nami do Unii Europejskiej w 2004 roku, mają wyższą inflację. Ja też bym chętnie chciał się porównać do Hiszpanii czy do Malty, ale to jest oczywiście irracjonalne. Mamy niższą inflację niż te wspomniane przeze mnie kraje regionu i ta inflacja spada. Mamy, na koniec roku będzie inflacja poniżej 10%. Komisja Europejska, dokładnie Eurostat, Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej, myślę, że wiarygodna dla państwa z opozycji instytucja przewiduje, że ten poziom będzie na poziomie 6% w przyszłym roku. Oczywiście nadal wyżej niż kiedyś, ale mamy wojnę, mamy pandemię. Proszę zwrócić uwagę. Ostatni kwartał bez wojny, bez pandemii, czwarty kwartał 2019 roku. W porównaniu do tego, żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma takiego wzrostu gospodarczego jak my.
Pociągnę pytanie pani poseł, czy w momencie wprowadzenia tej waloryzacji nie podniesie jednak tej inflacji?
Dlatego mówimy o tym, że nie możemy wprowadzić, bo to technicznie jest możliwe oczywiście. My to zresztą robiliśmy pewne rzeczy, ale wiedzieliśmy wcześniej, że to będzie zrealizowane. Natomiast wprowadzenie teraz, gdy mamy inflację na poziomie 14-15%, jest faktycznie, byłoby jeszcze takim zagrożeniem. Natomiast jeżeli to wprowadzimy w styczniu, gdy inflacja będzie na poniżej 10%, jest to znacznie mniejsze zagrożenie. Co ciekawe, odsyłam naszych słuchaczy, a także panią poseł, co prawda no, niechętnie, ale jednak do gazety.pl, gdzie dzisiaj bardzo ciekawy artykuł z ekonomistami, z bardzo ciekawym człowiekiem, który konkretnie tłumaczy takim osobom niekoniecznie obeznanym w kwestiach ekonomii, że to jest najlepszy moment na to, aby pobudzić trochę popyt, bo Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało do tego szczęście. Pamiętajmy, że z tych 800 zł duża część wróci w różnej postaci podatków, bo na co są te pieniądze wydawane? Przecież one nie są chowane do poduszki. One są wydawane na różne produkty oraz usługi i to będzie wracało do gospodarki tak, jak się kręci pięknie polska gospodarka od czasów, gdy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a nie kręciło się, tak, gdy guru pani Kloski-Balcerowicz rządziła.
Panie pośle, to jest ten dzień, kiedy piekło zamarzło. Marcin Porzucek cytuje gazeta.pl. Zapamiętajmy ten moment.
Dlatego, że ja nie tylko kieruję swój głos do osób przekonanych, że Prawo i Sprawiedliwość powinno rządzić, ale także dla tych nieprzekonanych.
Pani poseł, czy przekonują pani te argumenty, że na koniec roku ta inflacja będzie na tyle niska, że nie wybije tak, żebyśmy mogli poczuć zagrożenie, taki oddech inflacji na plecach?
Znaczy, po pierwsze to chciałam powiedzieć, że mamy dwa razy wyższą, znaczy jeszcze raz tak wysoką inflację niż średnia w Unii Europejskiej. Mamy mieć najwyższą inflację w przyszłym roku. 10% to jest 4 razy cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego i to jest wciąż daleko poniżej oczekiwań, a według najnowszych prognoz skumulowana inflacja ostatnich lat ma sięgnąć blisko 50%, no bo tak to się składa, to trzeba spojrzeć na skumulowaną inflację, którą targamy na swoich portfelach. Więc to wcale nie wygląda tak różowo. I tak jak powiedziałam, dzisiaj ludzie boją się ogromnie utraty stanu posiadania, czyli dobrobytu, który udało im się wypracować ciężko swoimi barkami i swoją pracą przez ostatnie ponad 30 lat wolnej Polski. I podejmując decyzję o waloryzacji z długu, bo nie ma na to pieniędzy, tak jak powiedziałam, pan mówi, że dług spada do PKB. No spada, no bo mamy ogromną inflację. PKB rośnie głównie na poziomie inflacji. PKB w cenach stałych dzisiaj po pierwszym kwartale mamy recesję, minus 0,2%, niewielką, ale jednak gospodarka nam się kurczy. Gospodarka, która nam się kurczy, nie daje dodatkowych wpływów do budżetu, nawet taka, która stoi, tylko co może dać dodatkowe wpływy do budżetu? A dodatkowe wpływy do budżetu mogą dać nowe podatki, ewentualnie dług. I to są źródła, z których Prawo i Sprawiedliwość nie mówi, jak chce sfinansować 500+, więc powiedzcie, jakie nowe podatki prowadzicie, żeby mieć na to pieniądze, bo nie można odkrywać. To nie jest poważna taka rozmowa. Damy. O bilion złotych, i to jest fakt, przyrósł dług publiczny w trakcie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, takiego lawinowego wzrostu długu. I nie ma tu wytłumaczenia w postaci żadnego kryzysu ani wojny, bo to nie na to poszło. Nie było za żadnych...
To chociaż tarcze finansowe pewnie trochę pochłonęły tych...
To jest 150 miliardów tarcze versus 1 bilion. Panie redaktorze, bilion złotych urósł dług. Na koniec tego roku to będzie 1 750 miliardów. A i deficyt w tym roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości się chwali, że będzie 68 miliardów, ale tak naprawdę dług publiczny również z tymi wydatkami pozabudżetowymi ma nam urosnąć o 200 miliardów. I co robi Prawo i Sprawiedliwość? No hulaj dusza, piekła nie ma. Nawet teraz rząd zaplanował sobie, że w sierpniu i wrześniu będzie z publicznych pieniędzy organizował potańcówki, żeby robić sobie za publiczne pieniądze kampanię wyborczą.
Swoją drogą, ciekawy temat.
Jeżdżą z czekami do samorządów często niestety bez pokrycia na dług i tak dalej, albo za środki europejskie, to tak teraz będą
iść
za publiczne pieniądze na potańcówki, bo takie potańcówki chcecie
proszę
organizować
z kasy państwa. Pozwólcie, że trzeciego gościa
Już kończę, panie redaktorze. Suma summarum skończy się na tym, że jak Erdogan w Turcji będą żywą gotówkę rozdawać w lokalach wyborczych. Ja taką licytację...
Ale taką to pani poseł, poczekajmy jeszcze trzy kadencje, to zobaczymy, dobra?
Poseł Wiesław Szczepański, pan się boi inflacji?
Znaczy nie, no boję się. Ja myślę, że boję się inflacji tak, jak boją się wszyscy Polacy, dlatego że oni dostrzegają, że codziennie idąc do sklepu widzą droższe ceny. Widzą, że artykuły drożeją, że za artykuł muszą płacić więcej niż płacili miesiąc temu. I oczywiście można powiedzieć, że inflacja jest niższa, ale to nie oznacza wcale, że ceny są niższe, dlatego że ceny z miesiąca na miesiąc jednak rosną, bo jeśli nawet ta inflacja będzie w roku przyszłym na poziomie 10%, to proszę pamiętać, że ona była... To ona...
10 mówię o styczniu.
Dobrze, to, ale to ona po prostu jest inflacją w stosunku do 20%, która była w roku 2022. Znaczy, czy 2023, więc to oznacza, że w sumie od pewnego czasu te ceny wzrosły o 30%. Więc na pewno inflacja, każdy z nas się inflacji boi, no, ale z drugiej strony jednak te osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, myślę tutaj o rodzinach wielodzietnych, którym pomaga dzisiaj jednak to wyjść w pewnym momencie z kryzysu, dlatego że szacujemy, że przecież około 1 600 000 obywateli polskich żyje na skraju ubóstwa, w tym około 300 000 dzieci, to dla tych dzieci to jest pewne określone, powiedzmy, wsparcie, które pozwoli tym rodzicom no, w jakiś sposób trochę uszczknąć z tej inflacji, która niestety jest dla nich dzisiaj wielkim obciążeniem.
Proszę państwa, zapytam o jeszcze jedną rzecz, dlatego że mało się o tym mówi, ale no, też mamy na razie przynajmniej program 500+ nie przyniósł efektu demograficznego. Znaczy, mówi się, że mniejszy jest ten spadek dzietności niż byłby, gdyby nie 500+, no, ale to jest jakby inna sprawa. Natomiast przez to, że jest mniej dzieci i coraz wchodzą niżej kolejne, no to mniej też jest jakby tych dzieci do obsługi, w tym sensie wypłacenia tych środków. Czy to nie jest tak, bo ja widziałem takie prognozy, z których wynika, że za parę lat będzie mniej wydawane.
Proszę nie zapominać o jednej rzeczy. 500+ otrzymują również dzieci ukraińskie. Jeżeli dzisiaj mamy w Polsce około 1,5 miliona uchodźców, którzy mają PESEL, a szacuje się, że 97% z tych osób, które wjechały do Polski, to są kobiety z dziećmi.
To prawda, 90% to nawet.
97% szacowane jest.
Na pewno 90%,
to prawda. Więc po prostu, to są jednak tysiące dzieci, które po prostu wypłacamy.
Chociaż i tak wydaje mi się, że...
Ale
tak
pan to jest przeciwko temu, bo nie rozumiałem.
Nie jestem, tylko pan po prostu mówi
pytam
o tym,
koszt obsługi programu, czy on będzie się zmniejszał z racji niżu.
Więc ja po prostu mówię o tym, że ta kwota po prostu wzrosła z uwagi na to, że jednak wypłacamy również dzieciom ukraińskim, więc ja nie jestem przeciw, tak? Natomiast mówię o tym, że to wpłynęło również na koszty po prostu dzisiaj wypłat, tak? Pytanie zasadnicze, czy ta grupa osób będzie chciała pozostać w Polsce, czy będzie chciała z Polski wyjechać?
Może jest jakaś inwestycja, żeby zatrzymać...
Znaczy nie ukrywajmy jedną rzeczą, że po prostu, że dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że znaczna część Ukraińców, która przyjechała, być może podejmie decyzję. Widzimy to również po układzie związanym z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców. Największą grupę dzisiaj nabywających lokale mieszkalne są Ukraińcy, że być może znaczna część tych osób w obawie o tym, że wojna jedna na Ukrainie, ten kraj...
Ona się spetryfikuje też po prostu.
Spowoduje, że część tych osób jednak zdecyduje się tutaj zamieszkać i oczywiście ci część osób tutaj pracuje i po prostu płacąc podatki, a te dzieci potem być może, kiedy dorosną, będą zarabiały na naszą emeryturę, więc to jest kwestia taka, że na pewno grupa ukraińskich dzieci uzupełnia, powiedzmy, ten niedobór w postaci jednak braku przyrostu, na który liczyło Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy wprowadzało ten przepis.
No, proszę państwa, chcecie się ustosunkować jakoś do tego, co poseł Szczepański powiedział? Pani poseł? Pani pośle?
No, ja myślę, przede wszystkim chciałem się odnieść jeszcze do pani poseł, bo ja naprawdę staram się docenić panią poseł za szczerość. Za szczerość, że była przeciwko 500+, teraz jest przeciwko 800+. Chciałbym tylko, żeby to wybrzmiało tak, że formacja Szymona Hołowni, czy szerzej Trzecia Droga są przeciwko tego typu świadczeniom, bo są na pewno wyborcy liberalni, jakkolwiek można tutaj polemizować naukowo nad pewnymi ekonomicznie, nad pewnymi sprawami, to doceniam to, że kieruje to do nich. Dzisiaj nawet miałem okazję rozmawiać z jedną z posłanek dawnej Nowoczesnej, która jest, pozostała w koalicji europejskiej. Rozmawialiśmy o jej wypowiedziach i o tym, że co mówi o 800+. Ja mówię, no ty popierasz to? No nie, no ale to czemu o tym nie mówisz? No coś, to, no jak ja mogę o tym powiedzieć głośno, jak no Tusk tutaj tylko czeka na tego typu potknięcia. I pani poseł zdecydowała się, można to już można różnie oceniać.
Pani poseł,
można panią Hennig-Kloster już nie oceniać, była w Nowoczesnej, potem startowała z Koalicji Obywatelskiej, teraz będzie startować z Trzeciej Drogi. Natomiast doceniam to, że mówi uczciwie, byłam przeciwko 500+, jestem przeciwko 800+ i czekam tylko na to, ażeby liderzy Trzeciej Drogi również wyraźnie to zapowiedzieli, bo my na przykład mówimy wprost, byliśmy za 500+, wprowadziliśmy 500+ i będziemy za 800+, to będzie od stycznia.
Pani poseł...
Panie redaktorze, no wielokrotnie już Szymon Hołownia to powiedział i ja potwierdzę. Polska 2050 będzie głosowała przeciwko waloryzacji 500+ długu z uwagi na ekstraordynaryjny charakter proinflacyjny. Nie przyłożymy do tego ręki. Jedyne, co bylibyśmy w stanie rozpatrzyć, to wprowadzenie progu dochodowego do tego, bo zgadzam się, jest sytuacja taka, że jeżeli mamy sytuację, w której kolejne osoby, rodziny, ale także emeryci, którzy będą ofiarami tego ruchu, wpadają w próg ubóstwa, to i tak państwo nie może pozostać bierne na sytuację taką, że emeryt musi wybierać między ciepłą zupą a ciepłym posiłkiem.
Czy to samo?
Dziecko nie może na to, nie może chodzić głodne. I w tym zakresie mówiliśmy, że na poziomie jakiegoś progu dochodowego.
Jakiego? Niech pani nam zdradzi, jakiego.
Ale proszę nie przeszkadzać. Tę waloryzację można by było wprowadzić. No, w przeciwnym razie, tak jak powiedziałam, to będzie waloryzacja z długu na koszt kolejnych. Pan mówi o tym, że chcecie wspierać dzieci. Nie. Wy na koszt tych dzieci będziecie urządzać po prostu, zapewniać sobie reelekcję, bo taki jest cel. Tu się zgadzam w pełni z diagnozą pozostałych ugrupowań opozycyjnych, że jest to ruch, który ma tylko i wyłącznie zapewnić wam cel, jakim jest reelekcja.
Pani poseł, ale czy...
Bo jeszcze parę miesięcy temu Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie, a wtedy mieliśmy raptem 13%
i trend wzrostowy.
Waloryzacja, ale bez znaczenia, że waloryzacja 700+ miała być wtedy proinflacyjna i dlatego niemożliwa.
Proszę państwa, jedno ważne zdanie, które chciałbym wprowadzić do tej debaty, no bo jeszcze słowo Donalda Tuska, który powiedział, że waloryzacja jest prawem człowieka. Bardzo proszę, bo mam wrażenie, że kolejny granat wrzucam.
Donald Tusk jest człowiekiem, który, jak państwo pamiętacie, obiecywał najpierw różne rzeczy w 2004 roku, niczego nie zrealizował, potem były filmy dokumentalne, jak w Niszczarce te setki tysięcy podpisów te były niszczone, mówiąc wprost. Potem w 2011 roku obiecywał, że nie podniesie wieku emerytalnego Polakom, okłamał, i to w sprawie, która nie jest niszowa, dotycząca tego czy innego środowiska, tylko emerytury dotyczą każdego z nas, każdy ma ochotę i pragnienie, by dożyć do tej emerytury, więc każdego z nas to dotyczy, i okłamał Polaków. Potem w 2014 roku okłamał Polaków, mówiąc przez wiele miesięcy, że nie ucieknie do Brukseli, uciekł do Brukseli. Ale co jest ważne?
Waloryzacja,
ale mówił, nie ma pieniędzy na 500+. Nie ma pieniędzy na nic, nie ma pieniędzy także na podniesienie kwoty wolnej od podatku. O tym wspominałem już na początku naszego programu. A teraz mówi o prawach człowieka, że to jest prawem człowieka, tamto jest prawem człowieka. Znaczy, on próbuje szabrować na polu lewicy, bo ma jasny cel. Chce doprowadzić do tego, by w sierpniu, w lipcu, może nawet jeszcze we wrześniu, doprowadzić lewicę do poziomu bardzo niskiego poparcia 6-7% na granicy progu, i to jeszcze też zależy, czy jako partii, czy jako koalicji. I wyciągnie jeszcze 2-3 bardzo mocnych medialnych polityków tejże lewicy i tą lewicę utopi. Taka jest koncepcja Donalda Tuska. Politycznie pan poseł pewnie tego nie przyzna, ale doskonale wie, że taka jest koncepcja Donalda Tuska, aby był ten duopol partyjny. No, my patrzymy na to jakby z innej strony. Natomiast Donald Tusk ma jasny cel. Wyciągnąć jak najwięcej od lewicy, także dlatego mówi o tych prawach sprawach, nazwijmy to, światopoglądowych, aborcja na życzenie, gejowskie małżeństwa, potem adopcje w domyśle 4 czerwca idą wspólnie z takimi środowiskami i to są właśnie te środowiska, które ja rozumiem, że lewica to popiera, chociaż posła Szczepańskiego to nie popieram, wiem, że musi to tolerować, no ale takie są tendencje.
Panie,
natomiast do Platforma sięga naprawdę bardzo
wróćmy
mocno do lewicy.
Waloryzacji, bardzo, bardzo proszę. Waloryzacja, może to jest ten scenariusz chybowy dla lewicy.
Wolałbym komentować wypowiedzi polityków mojego ugrupowania, natomiast myślę, pozostawiłbym
komentowanie.
Znaczy postulat waloryzacji popieramy od samego początku. Ja już powiedziałem, my w 2021 roku mówiliśmy o waloryzacji wszystkich świadczeń i uważam, że waloryzacja powinna być prawem obowiązującym, dlatego że kwota, która została przyznana powiedzmy w postaci ustawy, powinna mieć tą samą wartość w dniu, kiedy jest wypłacana. Jeśli inflacja powoduje jej spadek, no to powinna być ta kwota waloryzowana.
Pani poseł, domyślam się, że nie istnieje coś takiego jak waloryzacja w kodeksie podstawowym praw człowieka według Polski 2050.
To ja powiem inaczej. Obowiązkiem konstytucyjnym prawa państwa jest zapewnienie edukacji na godnym poziomie. Dzisiaj rodzice, dzieci po tym, co PiS zrobił z polską szkołą niedofinansowaną, wydają 4 miliardy złotych na korepetycje swoich dzieci. My musimy naprawdę doinwestować w polską szkołę. My musimy doinwestować w służbę zdrowia. Dzisiaj 3 miesiące czeka się na rezonans, podstawowe badanie, często diagnostyczne, ratujące życie. Nie można się dostać do lekarzy specjalistów, trochę też z powodu braku rąk do pracy, ale trochę też z ograniczenia dostępności procedur medycznych czy badań i właśnie wizyt w trybie płatności w ramach NFZ. Dzisiaj wciąż nie działa opieka wytchnieniowa dla rodzin z osób z niepełnosprawnością. Nie działa asystencja dla osób z niepełnosprawnością. Nie działa transport publiczny. My mówimy o bezpłatnych autostradach. Zresztą nasza Wielkopolska jest i pozostanie najdroższa w Europie, ale my mamy wciąż miasta powiatowe w Wielkopolsce, chociażby tak jak w moim okręgu Turek, ale chyba też Śremsk.
Turek jest chyba najbardziej wykluczony chyba komunikacyjnie.
Które nie mają połączeń kolejowych, czyli najbardziej czystego, ekologicznego transportu zbiorowego. Więc my naprawdę w Polsce mamy co robić i my musimy dzisiaj mocno zainwestować w usługi publiczne. Co z tego, że ktoś dostanie 300 zł, jak potem dziecko zachoruje i rodzic musi zbierać pieniądze na kosztowną operację w internecie, bo nie może ratować życia dziecka z publicznych pieniędzy. Co z tego, że dostanie 300 zł, jak będzie musiał wydawać na korepetycje swoich dzieci czy naukę prywatną języka, bo jest nieefektywne nauczanie języka angielskiego czy niemieckiego w szkole podstawowej. Będzie wydawał 200-300 zł na korepetycje tego dziecka. Co z tego, że dostanie ktoś 300 zł, jak musi wydać
prywatnego
lekarza, bo państwowa służba zdrowia w zasadzie jest bezpłatna tylko i wyłącznie z nazwy, z założenia, a nie z dostępności, bo naprawdę wydajemy już 50% tego bodajże co z NFZ-u prywatnych kieszeni na prywatną pomoc medyczną. Więc my naprawdę dalej jako państwo w ten sposób nie pojedziemy, jeżeli nie doinwestujemy zdecydowanie w
pani poseł,
nie zwiększymy ich dostępności.
Drodzy państwo, Nowoczesna miała, partia pani poseł miała pomysły, jak sprywatyzować służbę zdrowia, jak sprywatyzować edukację. No Polacy jednak się nie nabrali na to. Przypomnę, że Nowoczesna miała tam w okolicach, de facto do tego to się sprowadzało. Przypomnę, zaskoczony, że ewakuowała się pani z tej formacji, gdy miała 2% poparcia, bo tak Polacy to ocenią. Ale odniosę się. Wie pani, ja słuchałem pani bardzo pokornie i bym prosił o to samo.
Proszę o meritum.
Meritum jest taki. Ja chodziłem akurat do szkoły, do liceum w czasach rządów SLD, tych najbardziej lewicowych rządów. I tam godzina korepetycji, cała klasa moja chodziła, jak ktoś chciał mieć lepsze oceny. I to było naturalne, że się płaciło wtedy 50 zł. To była gigantyczna wtedy kwota. To moi rodzice przez cały dzień tyle nie zarabiali. Teraz ostatnio miałem polemikę z posłem Platformy Obywatelskiej, który mówił, o teraz już nie 50, teraz 90 albo 100. No to jest świetnie. Czyli rozumiem, że na korepetycjach nauczyciele zarabiają 90-100 zł. No czy to jest niegodna kwota, to bym jednak polemizował. Myślę, że to jest...
Ja znam stawkę 60 zł obecnie.
60. No,
pan,
a pan poseł Sługocki tutaj z sąsiedniego okręgu, być może nawet część lubuskiego słucha Radia Poznań, mówi, że 90. Słucha. Że 90 zł jest. Ale powiem państwu więcej. My bardzo dużo pieniędzy nie tylko dajemy na te transfery bezpośrednio, ale także chociażby zwiększyliśmy trzykrotnie dostępność i zwiększyliśmy liczbę miejsc w żłobkach. Zwiększyliśmy i kolejny etap programu Maluch Plus, to jest kolejne 100 tysięcy miejsc w żłobkach właśnie dla tych maluchów, tak aby, aby mamy, które rodzą dzieci, same decydowały, czy chcą.
Pozwólcie, że ja jeszcze jeden temat poruszę.
No i Polakom żyje się pięknie i wspaniale.
Na pewno żyje się Polakom znacznie lepiej niż zarządów Lewicy i Platformy i Polacy, przynajmniej duża ich część, ma świadomość tego, jaka jest otaczająca sytuacja.
Do postulatów wyborczych wróćmy, bo chciałbym jeszcze jeden postulat przynajmniej poruszyć. Chodzi mi o tą kwotę wolną od podatku, którą zaproponował Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość 800 plus, Donald Tusk 60 tysięcy złotych. Przypomnę, w tej chwili ta kwota wolna od podatku to jest 30 tysięcy złotych.
A ile wynosiła za Tuska, przypomni pan?
8 tysięcy złotych.
Nie. 3 tysiące.
Ale mówi pan...
3 tysiące.
No, dobrze, okej. Okay. Ja nie chciałem o tym. Chodziło mi o to, bo... Ponieważ...
Nie, bo facet, który przez 8 lat trzymał 3 tysiące, my podnieśliśmy 10-krotnie, a on mówi, to podnieśmy jeszcze o 30, no to jest kompletnie niewiarygodne.
Ale już nie chodzi mi, czy to jest wiarygodne, czy nie, bo nie tego dotyczyć miało moje pytanie, tylko czy państwo popieracie przede wszystkim ten pomysł w kontekście też dochodów samorządu, bo wiem, że dużo samorządowców zaczyna liczyć i nie wychodzi im to zbyt optymistycznie. Pojawiają się różne inne pomysły, jak im to zrekompensować. Czy to jest w ogóle dobry pomysł? Pani poseł, 60 tysięcy wolno od podatku.
Wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym mamy docelowy system, można powiedzieć, podatkowy na wzór francuski. Dlaczego ten? Ponieważ po pierwsze on właśnie jakby trochę miejsce waloryzacji 500+, można potraktować tą propozycję, traktuje waloryzacji 500+, traktuje rodzinę w sposób właściwy, wydaje mi się, w systemie podatkowym, określając progresję podatkową, a więc to, w jakim tam tempie rośnie nam stawka podatku, ale też kwotę wolną od liczby członków rodziny. Tak, żeby uwzględniał, że jednak wychowanie przyszłych osób płacących składki na system emerytalny też kosztuje i rodzice ten koszt ponoszą. Mhm. I mają prawo mieć wyższą ulgę podatkową. Ten system francuski daje wymierne efekty, bo jak ktoś się zagłębi i sprawdzi, to Francja ma najwyższy stopę zastąpienia, czy też wzrost naturalny, mówiąc po ludzku.
Dzięki koloniom głównie.
Nie, właśnie wśród rdzennych, jakby pan się wczytał, to wśród rdzennych Francuzów mają 2,1 również. Ale globalnie mają drugi chyba w Europie najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego, gdzie dwójka dorosłych ludzi daje faktycznie dwóch potomków, więc to pokolenie się odradza. To właśnie jest właściwe zarządzanie, które daje efekty. I to jest nasz system, który w przyszłości w Polsce chcielibyśmy promować.
Bo ja pytam też w kontekście samorządów, tak jak powiedziałem, dlatego że widziałem różne wypowiedzi, reakcje na to. No w tej chwili samorządy mówią o utracie części dochodów z PIT-u, które dostawali po reformie Polskiego Ładu. No i pytanie o to 60 tysięcy. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest dobry kierunek w kontekście, że obywatel na tym oczywiście zyskuje? Na co z samorządami? Panie pośle,
Wiesław Szczepański. Oczywiście każdy z nas chciałby, aby mieszkańcy, nasi obywatele zarabiali więcej, aby otrzymywali wypłatę większą. Natomiast my jako Lewica jesteśmy za tym, że jednak był progresywny podatek, a więc czwarty próg podatkowy, tak jak kiedyś, dla osób najwięcej zarabiających, po prostu powyżej
określonych. Niech pan powie ile?
Proszę?
Jaki procent?
Znaczy zakładam, że nawet 50% powyżej 100 tysięcy złotych, powiedzmy, kiedy te
rocznie,
zarobki
tak?
były. Proszę?
Powyżej 100 tysięcy.
Powyżej 100 tysięcy miesięcznie. Są przecież mamy takie po prostu, mamy takich po prostu dzisiaj jednak przedsiębiorców.
Jaki dochód byłby do budżetu?
Proszę?
Z tego tytułu, znaczy, oceny stóp regulacji.
To jest trudno mi powiedzieć, ale w tej chwili powiedzieć, natomiast uważam, że powiedzmy, że osoby powyżej określonego progu powinny płacić jednak, powiedzmy, tę skalę wyższą, tak żeby składać się na te osoby najbiedniejsze. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że ta kwota, którą wrzucona jest, zanim moglibyśmy podnieść rękę, musielibyśmy się zapoznać, jakie są skutki finansowe dla samorządów. Mhm. Dlatego, że najwięcej na to jednak stracą samorządy gminne, czyli miasta i wsie, bo one mają największy udział w podatku PIT. Potem większy udział mają samorządy powiatowe, a na końcu sejmiki wojewódzkie. Ta sytuacja może spowodować nawet po prostu uszczerbek, co najmniej szacujemy nawet 20 miliardów po prostu w samorządach. I pytanie, w jaki sposób mielibyśmy zrekompensować tym samorządom.
No właśnie, ale bo ja nie wiem, nie ma nikogo z Platformy. Państwo wiecie, co Platforma w ogóle proponuje, jaką rekompensację.
Zanim podniosę rękę, chciałbym wiedzieć, w jaki sposób będzie rekompensata dla samorządów, tak?
Ja spróbuję zacytować tutaj wypowiedź szefa Platformy Obywatelskiej, który mówił, że być może należałoby pomyśleć o tym, żeby część VAT-u zostawała w samorządach. Być może także udział w zwiększeniu CIT-u, chociaż, jak mówi przewodniczący Platformy, nie jest to idealne rozwiązanie. Taka jest propozycja.
Nie ma idealnego rozwiązania, ale jednak rzuca hasło, żeby zrobić zamieszanie. Proszę. Drodzy Państwo, no, przede wszystkim, faktycznie podatek PIT został obniżony przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do 12%. Tutaj wiem, że opozycja podnosi składkę, kwestię składki
zdrowotnej. Ale proszę pamiętać, że po raz pierwszy, powiedzmy, podatki również obniżył rząd Lewicy. Tak?
Gratuluję bardzo, panie pośle. To już pamiętamy ten sukces z początku tego wieku. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył najpierw z 18 do 17, potem do 12%. Mimo to, gdy spojrzymy na wpływy z udziału z tytułu podatku PIT samorządów, to one mniej więcej są na poziomie 45% od roku 15 do roku obecnego, co kompensuje chociażby kwestie inflacyjne, więc mimo, że teoretycznie mamy ten podatek obniżony, to wpływy do budżetu są całkiem przyzwoite. To możemy porównać dowolny samorząd także w naszym regionie.
Przecież pewnie im większy samorząd, tym jest to mniej korzystne, bo to wynika z...
Może tak, ale pamiętajmy, ja miałem taką polemikę, już nie będę mówił z kim, bo na mojej ostatniej wizycie w Radiu Poznań burmistrz tego miasta miał do mnie pretensje, chociaż ustaliliśmy, że jednak ja miałem rację, no ale nie będę otwierał nowego sporu. W każdym razie mogę powiedzieć, że gdy słyszę, że mieszkańcy stracili na rozwiązaniach tych, które zaproponował Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie nie, właśnie mieszkańcy zyskali na tym. Minimalnie, inaczej, a samorządy nie straciły, bo mamy tą kwestię wydatków bieżących. Tutaj faktycznie byłoby to wyzwanie, gdyby nie było kompensacji dla samorządów, to byłoby duże wyzwanie. Natomiast my, jako Prawo i Sprawiedliwość, bardzo mocno dajemy na wskazane przez samorządy, nie przez Porzuszka, nie przez Morawieckiego, tylko przez wójta X, burmistrza Y, starostę Z. Dajemy środki na inwestycje przedszkola.
Przyjeżdżając pięknym kartonikiem i mówiąc, że to są wasze środki.
To są środki nas wszystkich, panie pośle.
Ja widzę, jak wygląda, powiedzmy, na spotkaniu jesteście tylko wy, po prostu przynosząc karteczkę.
A pan głosował za budżetem? No nie głosował pan, więc trudno, żeby pan mówił, że coś pan zrobił, że pan głosował przeciwko budżetowi. Jutro, proszę państwa, w Budzyniu koło Chodzieży kolejne samorządy z Wielkopolski
będą
świętować podpisanie umowy na olbrzymie inwestycje i naprawdę
90%
samorządowców jest zadowolonych ze współpracy z nami.
Ja pytanie zadam pani poseł Polinie Henik-Kloski, ale to jest pytanie dla wszystkich państwa. Czy przy okazji tej propozycji może warto sobie taki mały brainstorm zrobić i się zastanowić, czy w ogóle nie wypadałoby trochę przemodelować cały system finansowania samorządów? O tym mówi między innymi senator Frankiewicz, który wieloletni prezydent Gliwic, o tym, że może jednak w jakiś inny sposób, choćby na przykład te zadania własne, które muszą realizować często z własnego budżetu.
Ale my mówimy bardzo często, panie redaktorze, bo starzą się samorządy gminne, przede wszystkim na edukację, samorządy powiatowe na szpitale. Mówimy otwarcie. drodzy państwo, drodzy samorządowcy, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, macie z czymś problem, to jako grupa samorządowa, tak in gremio, powiedzcie, chcemy oddać państwu kontrolę i nadzór nad edukacją i nad służbą zdrowia i my nad tym się pochylimy. Jesteśmy gotowi do rozmów, aby odciążyć was, jeżeli to was przerasta.
Pani poseł, to ja w takim razie też to pytanie jeszcze raz podnoszę. Czy pani zdaniem to jest moment, że powinniśmy pomyśleć o innym finansowaniu samorządów?
Nie, no przede wszystkim my musimy odbudować niezależność finansową samorządów, bo Prawo i Sprawiedliwość przy każdej reformie podatkowej po prostu centralizuje przepływy finansowe, zabierając do centralnej kasy część budżetu samorządu. Tak było, kiedy obniżyli PIT, a podwyższyli składkę zdrowotną, co w zasadzie dla części obywateli wyszło in plus, jeżeli chodzi o opodatkowanie pracy, czyli zapłacili więcej, ale kiedy obniżano PIT, to zapłaciły za tą obniżkę w 50% samorządy. A kiedy podwyższano składkę zdrowotną, ona w całości wpływa do budżetu centralnego, narodowego.
A jaki pani zdaniem dobry model byłby?
NFZ-u, który przekazuje pieniądze do szpitali i do placówek medycznych.
No dobrze, ale to znaczy, że w 50% zabraliście te pieniądze samorządom, a wy i tak swoją część przekazywaliście
wskaże...
zamiast dopłaty, którą zlikwidowaliście
samorząd...
programy centralne realizowane z budżetu państwa, bo wyście sobie to wyrównali, a samorządom zabraliście w ten sposób pieniądze. Co trzeba zrobić? Zwiększyć niezależność finansową samorządów, zapewnić nietykalność subwencji oświatowej. To jest skandal, że dzisiaj subwencja nie wystarcza nawet na pensje nauczycieli, że właśnie to odbywa się często, różne wydatki budżetu państwa odbywają się kosztem edukacji naszych najmłodszych, gdzie zresztą w szkole musimy też zapewnić najmłodszy ciepły posiłek, to jest standard europejski, on powinien
Program Prawa i Sprawiedliwości bardzo
również,
dobrze realizowany.
Nigdy go nie zrealizowaliście. Mówimy też o animatorze społecznym w każdej gminie, który badając nastroje i potrzeby społeczne będzie jakby kreował rozwój danej gminy. To są nowoczesne sposoby zarządzania samorządem terytorialnym, o których Prawo i Sprawiedliwość...
Skąd ta osoba by się wzięła?
Pani poseł, przekierowuję do kolejnych rozmówców, bo nam powoli czas się kończy. Chciałbym, żeby każdy się wypowiedział.
Nie, tak, finansów samorządu nie może być tak, że rząd uzależnia pieniądze na inwestycje od poparcia dla władzy.
Dzisiaj wręcz przeciwnie. Tak. Drodzy państwo, ja jestem...
Marcin Porzucy.
Ja reprezentuję 11... Jakby pani już zakończyła, bo długo pani mówiła, 11 powiatów reprezentuje północnej, zachodniej Wielkopolski. Piła, miasto zarządzane przez Platformę Obywatelską, w ostatnich 2 latach przyznano jej ponad 100 milionów złotych. Mimo tego, że pan prezydent niespecjalnie nas lubi, mówiąc delikatnie, to my przekazujemy środki na inwestycje dla ludzi. I tak jest tak samo w szeregu innych, chociażby moi zacni koledzy jeszcze z czasów sejmiku z Platformy Obywatelskiej, burmistrz Wągrowca, burmistrz Obornik, mogą potwierdzić, jak wiele środków jest skierowanych właśnie na wskazane przez nich inwestycje na kwestie drogowe, na żłobki, na przedszkola, na inwestycje sportowe. Byłem kilka dni temu w Kruszewie, piękna sala przy wiejskiej szkole powstaje. Przepraszam.
Myślałem, że przy ulicy Wiejskiej.
Przepraszam, bo ze względu na to, że będę na wiejskiej, to nie będę mógł za kilka dni temu być w powiecie chodzieckim na kolejnym oddaniu.
Pańskim zdaniem nic nie zmieniać w finansowaniu samorządu?
Możemy oczywiście na ten temat rozmawiać, tylko my też chcemy, aby było pewne wyrównanie, bo to, co jest standardem w aglomeracjach, każdemu się wydaje, że chodnik, że wodociąg, to jest coś, co ma od kilkudziesięciu lat. Tymczasem są małe miejscowości, gdzie nie ma tego. I my będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, i mówię to uczciwie, tak, będziemy dążyć do tego, aby w każdej miejscowości była droga, chodnik, wodociąg. To, co się wydaje w największych miastach standardem od 30 lat, nie jest standardem w mniejszych miejscowościach i my to naprawiamy, te zaległości kilkudziesięcioletnie.
Panie pośle, znaczy, jest
na pewno cieszy to, że powiedzmy, że środki trafiają do mniejszych miejscowości, dlatego, że tam jednak te potrzeby są największe przez wiele lat są na niedbania. Natomiast to, co robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, to od czasów ich rządów widzimy mamy przede wszystkim centralizację władzy i tutaj kolega Porzucek sam mówi o tym, że chętnie zabralibyśmy kolejne rzeczy. Już państwo tak zabraliście.
Nie zabralibyśmy, jesteśmy gotowi.
Przejęlibyście. Już tak przejęliście Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, przejęliście Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Natomiast ja myślę, że dzisiaj moglibyśmy mówić o jednej rzeczy. Być może dzisiaj pewnym zawsze podatkiem płaconym jest VAT. I być może jednak udział gmin w podatku VAT byłby pewnym rozwiązaniem i pewnością tego, że to finansowanie mogłyby po prostu być większe, dlatego że VAT zawsze się po prostu płaci i to jest element...
Właśnie, to jest problem, panie pośle, że za czasów PO-PSL-u i innych wcześniejszych niekoniecznie płacono ten VAT. Były takie luki VAT-owskie. Co więcej,
jeżeli państwo uznaliście, że dzisiaj rzeczywiście naprawiliście finanse publiczne, że tego VAT-u jest coraz więcej...
Ale przyznaje pan, że ta luka spadła?
Spadła na pewno, ale powiedzmy i tak nadal, jakbyśmy po prostu patrzyli, luka jest jeszcze olbrzymia, więc wiele jest jeszcze do zrobienia. Natomiast dzisiaj myślę, że gdyby po prostu gminy miały udział w VAT-ie, to te wpływy mogły być większe.
Być może jest to pomysł, który będzie dyskutowany za jakiś czas. Na razie wiemy, że w Sejmie będzie dyskusja na temat bezpłatnych autostrad, przynajmniej tych, które...
Bardzo ważny odcinek, proszę państwa, Konin, Styków. Pani, ja akurat ostatnio byłem w Gnieźnie, przez Gniezno przejeżdżałem z Dnia Strażaka i korzystałem z tej autostrady.
To jest tylko 99. Gdybyśmy wzięli Poznań Konin, to jest 50.
Szanowni państwo,
ale to kto ale to przekazał tym firmom? Kto 20 lat temu to
ja już muszę puentować. Paulina Henik-Kloska, Marcin Porzucek, Wiesław Szczepański, wielkopolscy parlamentarzyści. Bardzo państwu dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Pewnie będzie nadal tak ciepło przez cały wieczór i całą noc. Pozdrawiam serdecznie.
Przy gorącym stole.